Ona niech będzie naszemu Panu. Kochani, jest wiele powodów, dla których spotkaliśmy się dzisiaj, ale myślę, że najważniejszym tym powodem jest to, że po raz kolejny jako Boży lud, Boży Kościół możemy się spotkać z Jezusem Chrystusem. Myślę, że jest to najważniejszy powód i najpiękniejszy powód tego, że jesteśmy tutaj. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o Kościele. I moim tematem jest, jak funkcjonuje Kościół. Jeśli słuchając tego słowa zobaczycie w swoim życiu, że w jakichś kwestiach nie domagacie, to możecie sobie ten temat tego kazania zmienić na to, jak powinien funkcjonować Kościół. Otwórzmy sobie list do Efezjan, 3 rozdział i będę czytał od 1 wiersza. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa za was pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkich w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której zostałem sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemne władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł Paweł nazywa się najmniejszym, jest bardzo pokornym, skromnym człowiekiem. Wielu z nas chciałoby być takim jak apostoł Paweł. I on mówi o tym, co było zakryte przez wieki. Żydzi w swoich wyobrażeniach oczekiwali przyjścia Mesjasza i byli przekonani, że On przychodzi tylko do nich. A Paweł mówi, że Duch Święty, w Duchu Świętym zostało mu objawione, że Boży plan zbawienia wyszedł poza ten naród. Wyszedł do wszystkich. Wyszedł do pogan, czyli między innymi do nas. Wielka Boża łaska, wielki Boży plan ukryty stał się jasny dla wszystkich. I tak jak jesteśmy, pomyślmy przez chwilę, zastanówmy się. Paweł pisał to 2000 lat temu. I zobaczcie, że to słowo sprawdza się w Twoim, w moim życiu. Chrystus nas pociągnął ku sobie, znalazł nas, zbawił, uczynił nowymi stworzeniami i powołał nas do życia w Kościele. Chrystus umarł za Ciebie i za mnie, a więc za Kościół. I On buduje Kościół, Biblia mówi, że On buduje Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. Będąc w Kościele, jesteśmy zwycięzcami. Kościół to jest specyficzne miejsce. Kościół to nie jest ten budynek, ale to jest święte miejsce, ponieważ w tobie i we mnie mieszka święty Bóg. I kiedy my tu wchodzimy, kiedy się zbieramy, to miejsce jest święte, bo On tu jest. On nie przebywa w świątyniach ludzką ręką zbudowanych. On nie potrzebuje budynków. On potrzebuje twojego i mojego serca. I wierzę, mam to przekonanie, że dzisiaj jest tu obecny, przechadza się po naszych sercach, dotyka naszych serc, święty, żywy, zmartwychwstały Chrystus. Myślę, że to sama świadomość Jego obecności może wywoływać w nas różne myśli, różne odczucia. Możemy czuć się wspaniale, możemy odczuwać pokój, zadowolenie, radość, ale kiedy Duch Święty do nas mówi, możemy też nieraz odczuwać takie uwieranie. Kiedy dotyka tych sfer naszego życia, w których uchybiamy. On nas nie oskarża, on nas nie atakuje, ale dotyka strun, sfer naszego życia i wiemy to, że robi to Duch Święty, ponieważ robi to delikatnie, z wyczuciem i zawsze pokazuje na Chrystusa i zawsze pokazuje rozwiązanie. I Kościół jest tym miejscem, kiedy my się tu zgromadzamy, w którym On może działać, może mówić do nas właśnie w szerszym gronie. Mówi do nas również wtedy, kiedy jesteśmy na osobności, kiedy zamykamy się w swoich komorach. Mówi do nas, ma z nami relacje, my z Nim. Boże Słowo mówi nam w wielu miejscach, jak ma funkcjonować Kościół. Ale też w innych miejscach mówi, jak ma nie funkcjonować, czy czego nie powinno być w naszym życiu. Czyli niektórzy mogą powiedzieć, zakon, przepisy, ale apostołowie, którzy są w tym fundamencie Kościoła i nauczanie apostolskie, również tak mówią. A więc słowa, które Duch Święty kieruje do nas, są po to, abyśmy mieli właściwe spojrzenie na Kościół, abyśmy właściwie funkcjonowali w Kościele i właściwie rozumieli te zasady. Moi drodzy, otwórzmy sobie jeszcze dalej ten list i przeczytam w 4 rozdziale od 25 wersetu. I tutaj Paweł mówi o tym, czego nie powinno być w Kościele i o tym, co powinno być. To są takie bardzo mocne słowa. I zaraz na początku zwróćmy uwagę na to, że to jest list napisany do zboru, do ludzi wierzących. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Czy w Kościele może pojawić się kłamstwo? Może. Gdyby tak nie było, nie byłoby tego stwierdzenia w tym liście. Mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. I tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę na bardzo taką szczególną rzecz. Mówi o tym, że jesteśmy członkami jedni drugich i w innym miejscu czytamy, że Kościół jest ciałem. I tak naprawdę my jesteśmy ciałem Chrystusa. I członkami jedni drugich. Co charakteryzuje poszczególne członki ciała, że są potrzebne? Wiecie, wiele lat temu miałem wypadek, zmiażdżyło, ucięło mi ten lewy kciuk i bardzo walczyłem o to, żeby on został. A to tylko połowa palca. Biorąc pod uwagę wielkość i masę całego ciała, jeden kciuk to jest nic. Ale powiem wam, przez te lata, już 30 chyba ponad lat, ciągle mi ta ręka szwankuje z powodu tego sztywnego palca. Wiecie, nawet ostatnio, wiecie, mózg koduje to, że on jest sprawny. Bardzo często, kiedy próbuję pogłaskać wnuka, wnuczkę po głowie, dziubnę go tym palcem w oko. Bo on powinien się zgiąć, a on się nie zgina. Taka drobna rzecz. I musimy mieć świadomość, nie wiem, kim jesteś w Kościele, jaką częścią tego organizmu, ale nawet jeśli maleńką, to jesteś niezbędny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg nigdy nie stworzył czegoś niepotrzebnego. Cokolwiek Bóg, dobry Bóg stworzył, to jest potrzebne. I w Kościele wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, dawno, dawno temu, mówię teraz do młodych, w Kościele śpiewaliśmy, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Starsi pamiętają, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Kościół jest wspaniały, dlatego, że jest nas wielu. A im nas więcej, tym mamy więcej. Więcej darów, więcej talentów. Kościół nie jest miejscem dla jednej gwiazdy. Gdyby na niebie była jedna gwiazda, ono nie byłoby takie piękne. Ale kiedy patrzymy na te plejady, gwiazdozbiory, galaktyki, coś niesamowitego, coś potężnego, coś wspaniałego. Porównuję to do Kościoła, który właśnie jest piękny, dlatego że jest nas wielu. Dalej Paweł pisze, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli i w Kościele możemy się pogniewać. I w Kościele możemy się pokłócić. I takie rzeczy mogą się zdarzać i powiem, zdarzają się. Ale nie grzeszcie. Czyli przebaczajcie sobie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Dlaczego Paweł o tych rzeczach pisze? Bo kiedy one mają miejsce, diabeł je bardzo chętnie wykorzystuje. Gniew. Gniew powoduje to, że nasz język przestaje być często kontrolowany. Zaczyna ranić, zaczyna niszczyć, zaczyna burzyć. Zaczyna zatruwać umysł. I diabeł, przeciwnik, ma przez to dostęp. Następny werset. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Kiedyś myślałem, że on pomyłkowo się tu znalazł. Wiem, że w Biblii nie ma pomyłek. Ona sama w sobie jest doskonała. Boże Słowo jest doskonałe. Więc skoro apostoł Paweł tak mówi, to takie rzeczy się zdarzały. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre. Żadne nieprzyzwoite słowo. Niekoniecznie tutaj chodzi tylko o jakieś tak zwane brzydkie słowa. potocznie nazywane przekleństwami. Ale nieprzyzwoite, tylko dobre. A dobre słowo daje zachętę, daje zbudowanie i Paweł pisze, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nad nieprzyzwoitym słowem nie trzeba się zastanawiać. Często te tak zwane nieprzyzwoite słowa są odzwierciedleniem stanu naszego ducha. To jest tak, to co jest w środku wychodzi na zewnątrz. W zależności od sytuacji. Kiedy się zdenerwujemy, kiedy wybuchniemy, mogą wychodzić z naszych ust słowa, które zabijają, ranią, niszczą. I następny werset mówi o tym, że te rzeczy zasmucają Ducha Bożego. Zasmucają Ducha Świętego. Są tak jakby blokadą dla Jego działania w Kościele. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, ważne jest też to, co przynosimy ze sobą. Co wnosimy do Kościoła. Wyobrażacie sobie, abyśmy tutaj, czy wielu z nas, przyszło prosto z knajpy na nabożeństwo? Co byłoby wniesione do Kościoła? Mówię taki bardzo ekstremalny obraz. Ale przychodzimy też z obciążeniami, z problemami i to jest miejsce, w którym Bóg może do ciebie przemówić, pomóc ci. To jest miejsce, w którym możesz doznać pomocy, zachęty, zrozumienia. Przeciwnik działa zupełnie odwrotnie. Co się dzieje najczęściej, kiedy Boże dziecko ma problemy? Przestaje przychodzić do zboru. Trudy codziennego dnia, różne problemy, różne troski powodują to, a przyjdę jak uporządkuję swoje życie. Przyjdę, jak będę w lepszej formie duchowej. Przeciwnik doskonale wie, że tu możesz doznać podniesienia, wzmocnienia, zachęty. A nie zasmucajcie Ducha Bożego, Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Popatrzcie, krzyk, gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was. Dlaczego? Dlatego, że one zabierają to miejsce, to pole dla działania Ducha Bożego. Duch Święty nie będzie przekrzykiwał, nie będzie nas przekrzykiwał, nie będzie nam narzucał swojego zdania, nie będzie się dobijał wiemy, że On przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy wyciszeni, kiedy jesteśmy spokojni. Wtedy przychodzi Jego czas. To jest nakaz. Usuńcie, zróbcie coś z tym, Paweł pisze. Usuńcie to ze swojego życia. Wiele lat temu, kiedy byłem takim raczkującym Bożym dzieckiem, Uczyłem się chodzić. Pracowałem na kopalni i kiedy wszyscy przeklinali wokół mnie, zdarzało się, że dołączałem do tego chóru. Ale miałem to przeświadczenie, że to jest złe, że to nie podoba się Bogu. I kiedy raz, drugi, trzeci zdarzyło się coś takiego, byłem tym przerażony i czułem się bardzo źle. I pewnego razu Duch Święty dał mi wskazówkę. I zacząłem się modlić. Pamiętam tą modlitwę do dziś. Pamiętam, pomodliłem się: Panie Jezu, postaw na straży moich ust aniołów, żeby mnie strzegli, bo ja nie daję rady. I pamiętam, kiedy byłem w takiej stresującej sytuacji pod ziemią, mieliśmy jakąś awarię, wrzaski, przekleństwa, nerwy. W pewnym momencie, w tym całym stresie, prawie że wymknęło się przekleństwo z moich ust. Ono doszło do połowy i w tym momencie się zatrzymałem. I nigdy więcej. I nigdy więcej takie słowo nie pojawiło się w moich ustach. Jak myślicie, czy pojawiało się w mojej głowie? Pojawiało się. Nieraz w moich myślach i musiałem gromić myśli. Tak żartobliwie powiem, jeden z naszych umiłowanych braci wiele lat temu powiedział coś takiego: szkoda, że nie wierzący, bo by chce zakluł. Nigdy to już więcej się nie pojawiło w moich ustach. Przyszła wolność. Ale nieraz przychodzi przeciwnik, żeby cię wzburzyć. Wiecie, stawali przede mną koledzy i mówili: no tobie teraz już nic nie wolno, nie wolno ci zakląć, nie wolno ci iść z nami na wódkę, tego ci nie wolno. Bardzo ubolewali nad tym, czego mi nie wolno, nie? I nie mogłem, nie umiałem im tego wytłumaczyć, że wszystko jest mi wolno. Ale Duch Święty pokazał mi to, że jest to obrzydliwe, że to nie podoba się Bogu. I kiedy czegoś pragniemy, przychodzi wolność. Jeśli pielęgnujemy grzech, chowamy go, podoba nam się, żyjemy z tym, to nigdy się go nie wyzbędziemy. Dopóki nie znienawidzimy go i nie zobaczymy tego, że on nas oddziela od Boga, nie przyjdzie prawdziwa wolność. To wszystko jest w Kościele, który funkcjonuje w duchu miłości Chrystusowej. A więc przeczytałem, czego nie powinno być w Kościele. A teraz bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie mili, przebaczajcie sobie, bo tylko dlatego Kościół może prawidłowo funkcjonować. Jeśli w nim będzie miłość, przebaczenie Chrystusowe, wtedy on będzie funkcjonował normalnie. Kochani, otwórzmy sobie jeszcze list do Kolosan, 3 rozdział i przeczytam kilka wersetów. I kontynuując to, co Paweł pisał w poprzednim liście, czytamy od 12 wersetu. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Przyobleczcie się. Wiecie, byłoby to bardzo proste, gdyby to była szata, która wisi w szafie. Wzięlibyśmy tą szatę, założyli i już jest wszystko pięknie. Ale to przyobleczenie polega na tym, że też dajemy coś z siebie i pozwalamy Duchowi Bożemu, aby zmienił to w naszym życiu. Aby ta szata nigdy więcej już się nie brukała. Serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość to są rzeczy, które można otrzymać i nauczyć się tylko w jednym źródle. Tylko w Chrystusie, tylko przez Ducha Świętego. I dalej czytamy, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Nieraz trzeba kogoś znieść, znosić. Znosząc jedni drugich. Pewnie też tak macie, z jednymi lepiej się dogadujecie, z innymi mniej, czy trudniej, ale to nie zwalnia nas z tej odpowiedzialności. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Kościół funkcjonuje tylko poprzez miłość Chrystusa. Bez miłości Bożej nie ma Kościoła. Będzie to tylko instytucja, będzie to tylko miejsce spotkań. To nie będzie żywy Kościół. Kościół żyje miłością Chrystusową. Jeśli ta miłość jest rozlana w naszych sercach, Kościół funkcjonuje, żyje pełnią życia. Kościół ma smak. Kościół ma woń, tą przyjemną. Kościół jest miejscem, do którego, jeśli ktoś przyjdzie, kto nie zna Chrystusa, to czuje, chociaż tego może nie rozumieć. Coś jest innego. To jest ta Boża miłość, która jest rozlana w naszych sercach. Masz ją ty i mam ją ja, każdy z nas. Każdy, kto ma Chrystusa, każdy, w kim mieszka Chrystus, ma tą miłość. Ta miłość ma się uzewnętrzniać, ona ma się z nas wylewać. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Pokój Chrystusowy. Kiedy żyjemy w poszanowaniu Bożego Słowa, w uczniostwie, w wykonywaniu Bożego Słowa, mamy pokój w sercu. I jednoznaczne jest to z tym, że kiedy tak nie żyjemy, nie mamy tego pokoju, bo mieć go nie możemy. Bo balansujemy może na krawędzi dwóch światów. Moi drodzy, Kościół jest tym miejscem, w którym znajdziesz odpoczynienie, ukojenie, pomoc, wsparcie, zachętę. Miłość jest tym, co spaja Kościół. Żyjemy w świecie, gdzie jest pęd, jest niesamowite tempo, jest parcie na sukces, na zwycięstwo. Żyjemy w świecie, w którym, aby osiągnąć te rzeczy, wywiera się ogromną presję. Aby osiągnąć sukces, ludzie żyją w presji, pod naciskiem. Wypalają się, zniechęcają. Kościół nie jest korporacją, która wyciśnie cię jak cytrynę i wyrzuci na kompost. Tak działa świat. Presja nie pochodzi od Ducha Świętego. W Kościele presja nie ma miejsca. Nie może prowadzić do realizacji celów. Wiecie, jest takie powiedzenie, cel uświęca środki. To jest powiedzenie z tego świata. To jest nieprawda. Myślę, że nasz Pan patrzy nie tylko na to, co robimy, ale jak robimy. Jakie są nasze motywacje i jakie są nasze sposoby osiągania celu. Po trupach do celu. Tak działa świat. Żeby ktoś mógł osiągnąć sukces, ktoś musi zostać zniszczony. Porażka jednego człowieka i tragedia jednego człowieka jest moim sukcesem. Kościół jest miejscem współpracy, nie rywalizacji, nie walki, współpracy, współzależności. Potrzebujemy siebie nawzajem. A inspiratorem tych działań jest Duch Święty. To jest główny koordynator życia i działania Kościoła. Kiedy byłem, wracam do dawnych lat, raczkującym Bożym dzieckiem, zawsze chciałem być jak brat Marian. Kto nie chciał? Kochany Boży mąż musiał minąć sporo lat, żeby do mnie dotarło, że nie muszę być jak brat Marian. Bo on był jeden. Wiecie, był pierwszym moim pastorem, kiedy wszedłem do tego zboru. Człowiekiem, który w dużej mierze Bóg użył go do budowy tego zboru. Nasz zbór jest wielopokoleniowy. Pamiętam, chociaż to było już dawno, 50. urodziny brata Mariana. I po dziś dzień pamiętam słowo, które pastor Boguś Charęża przeczytał mu. Sparafrazuję je. Na grzbiecie twoim orali oracze, porobili głębokie bruzdy, ale cię nie przemogli. Lider, przywódca zboru. Przeszedł swoje. Kościół idzie dalej. Mamy pastorów na każdy czas. Tak się składa, że większość mojego życia i służby minęła bardzo szybko, kiedy pastorem był brat Janusz. Myślę, że poza Bogiem, żoną i najbliższą rodziną, ja znam go najlepiej. Dlatego, że wiele czasu spędziliśmy razem. Kiedy wchodziłem do biura i widziałem jego twarz, już wszystko wiedziałem. On jest bardzo czytelny. Już wiedziałem, że oracze że orali jego plecy. Bogu jestem wdzięczny, że nigdy nie zostałem pastorem. Ale tak się składa, że większość mojej służby była blisko pastora. Więc mogłem widzieć rzeczy, o których wielu z was nie ma pojęcia i cieszcie się z tego. I zobaczyłem coś takiego, z czym wierzę w to, że pastor zgodzi się ze mną. Samotność w służbie. Mogą cię otaczać bracia, siostry, ale jesteś sam. Kiedy przychodzi podjąć krytyczną, trudną decyzję, jesteś sam. Wiecie, kiedy patrzę na życie Mojżesza, prowadził milionowy naród, kilkumilionowy i był sam. O wszystko go obwiniano. Jedzenie nie pasowało. Wody nie było. Oni o wszystko do niego mieli pretensje. Wiecie, doszedłem do takiego wniosku, że oni chyba nie zauważyli, że to Bóg ich prowadzi. Wiecie, do Boga trudno jest mieć pretensje, ale na człowieka to fajnie wszystko zrzucić. Ja nie mówię tego dzisiaj w tym celu, żeby jakoś gloryfikować służbę pastorską, ale chcę wam pokazać coś, na czym może się nigdy nie zastanawialiśmy. On jest jeden. On jest jeden. Wszyscy mają swoje wyobrażenia, wszyscy mają swoje oczekiwania. A on nie jest od tego, żeby spełniać moje marzenia i moje oczekiwania. Wiecie, ktoś kiedyś zadał pytanie uznanemu mężowi: powiedz, co mam zrobić, żeby odnieść sukces w służbie? On pomyślał chwilę i mówi: wiesz co, no nie wiem, co masz zrobić. Ale wiem, co masz zrobić, żeby odnieść porażkę. Staraj się przypodobać wszystkim. Wtedy poniesiesz porażkę. Kiedy służysz Bogu, służysz ludziom. Kiedy realizujesz Bożą wolę, nie wszyscy ją rozumieją. Nie wszyscy ją akceptują. I stąd biorą się te problemy. Kochani, dochodząc już do końca, zatrzymam się jeszcze chwilę przy naszym nowym pastorze, który 9 miesiąc już jest pastorem. Jestem blisko niego. Wiem, z czym się zmaga. Staram się być wsparciem. Staram się być zachętą. Kiedy był jeszcze drugim pastorem, kiedy mówiłem mu o pewnych rzeczach, a one teraz mają miejsce, wcale nie byłem prorokiem. On jest jeden. Myślę, że potrzebuje naszego wsparcia, naszej zachęty, mniej krytyki, mniej oczekiwań, że powinien być taki czy inny. Uświadommy sobie to, że on ma być taki, żeby podobał się Bogu. I jeszcze sobie uświadommy drugą rzecz, że to może nam się nie zawsze podobać. I tak jest w każdej służbie, tak ma może w innej skali, każdy lider, który ma do czynienia z ludźmi. Użyłem tych obrazów, żeby wam coś pokazać. Jak bardzo potrzebujemy okazywać miłość i wsparcie naszym liderom, naszym przywódcom. Powiem tak, nic nie próbuję tu ugrać dla siebie. Bardziej myślę o innych. Powiem tak, wiele widziałem, wiele przeżyłem, ale to bardziej wynika z troski o innych, o tych młodszych, żebyśmy wszyscy uchwycili to. Kościół potrzebuje zmiany, rozwoju. Ale nie dlatego, że poprzedni pastorzy byli źli. Po prostu zmieniły się czasy. Zobaczcie, Bóg daje służbę na pewien czas. I ci ludzie sprawdzili się w swoich czasach. Prowadzili nas przez tą pustynię, przez trudne chwile, przez wiele lat. Byli wierni Bogu. Ale tak jak wszystko wokół nas się zmienia, tak i my musimy zmieniać się w Kościele. Pewne rzeczy są nie do ruszenia, fundamenty są nie do ruszenia. Ale nasze podejście, nasze myślenie potrzebuje wielu, wielu zmian. Kochani, kończąc, proszę was, abyście powstali. I chciałbym was zachęcić do modlitwy, abyśmy dzisiaj podziękowali Panu za nasz zbór, za naszych ojców wiary, za tych, dzięki którym my tu jesteśmy. Dzięki którym, kapitalne stwierdzenie, pozwolę sobie użyć stwierdzenia Mateusza z czwartkowego kazania, dzięki którym ich sufit jest dla nas podłogą. Kapitalne stwierdzenie. To, co było dla nich sufitem, dla nas stało się podłogą. I gwarantuję wam jeszcze jedno. Mówię teraz do młodych. To, co będzie waszym sufitem, dla waszych następców, będzie podłogą. Tak ma być. Tak ma rozwijać się Kościół. To jest prawdziwe, prawidłowe i dobre. Pomódlmy się. Ojcze, w imieniu Jezusa dziękuję ci za to słowo, za ten czas, Panie. Panie, dziękuję ci za ten zbór, za wszystkich moich braci i siostry, którzy tworzyli ten zbór od początku, których już nie ma pośród nas. I Panie, i tych, którzy jeszcze żyją, którzy są, Panie, dziękuję ci za to, jak używałeś ich, jak byli dla mnie bohaterami wiary, ojcami. Panie, dziękuję ci za to, że ty miłujesz swój Kościół. Wierzę w to, że uczysz nas, jak funkcjonować w Kościele w miłości. Ty powiedziałeś, że my nie jesteśmy z tej ziemi, Panie. Twój Kościół nie jest z tej ziemi. To jest niebiański wytwór, który funkcjonuje i zwycięża tylko operując twoimi zasadami i funkcjonując tak, jak mówi twoje słowo. Wierzę w to, że tak jest i tak będzie, że tak jak powiedziałeś, że budujesz Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. Tak i ten zbór zachowujesz przez 100 lat, zachowasz go dalej, poprowadzisz go dalej. Dziękuję Ci za byłych pastorów, błogosławię nowego pastora. Panie, przydawaj mu mądrości, sił, odwagi, otwieraj jego serce na głos swojego ducha, aby uchwycił tą wizję, aby uchwycił ten cel, ten kierunek, a nas używaj, abyśmy byli narzędziami gotowymi do realizacji tego celu. Panie, dziękuję Ci za ten czas, za każdą osobę na tym miejscu. Błogosławię cudowne Twoje święte imię, Jezus. Oddaję Ci cześć, oddaję Ci chwałę, Ojcze, w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen.